senator Jacek Bogucki jest moim i państwa gościem. Swego czasu minister, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Panie ministrze, pięknie się kłaniam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Proszę o komentarz aktualnej, bardzo dynamicznej sytuacji w rolnictwie, bo pogoda pogodą i to, co dzieje się na polach, to idzie swoją drogą. Natomiast w grę, jeżeli chodzi o rolnictwo, wchodzą pieniądze, wchodzi polityka. Jak ocenia pan dzisiejszą sytuację w rolnictwie?
Ja myślę, że nawet nie tyle polityka, co wchodzi wojna, i to wojna podwójna. Z jednej strony ta realna wojna na Ukrainie, a z drugiej strony wojna gospodarcza na świecie, która trwa obok i której często nie zauważamy. Rolnictwo jest tą dziedziną, na którą chyba najłatwiej jest wpływać negatywnie, manipulując rynkami. To jest takie trochę oczywista oczywistość, jak mówi prezes Kaczyński, że żywność jest towarem strategicznym, a jednocześnie takim, który trochę opiera się prawom rynkowym. Niewielka nadpodaż żywności powoduje, że nawet jak ceny spadną bardzo znacząco, no to możemy zjeść o 5-10% więcej, ale nie o 50%. I z drugiej strony, jak zaczyna brakować, no to zapłacimy każdą cenę, jak jesteśmy głodni. Więc tu prawa ekonomii do końca nie działają. I dlatego sytuacja w rolnictwie zawsze była bardzo trudna, jeśli chodzi o ustabilizowanie rynków i taką stabilność cen, szczególnie w produktach takich jak owoce miękkie, produktach, których nie da się przechowywać na dłuższą metę, a przynajmniej w gospodarstwie nie da się przechowywać. I tak naprawdę to jest ta główna przyczyna tej obecnej sytuacji w rolnictwie i tego, z czym mamy do czynienia.
Tak, 27 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi doszło do wymuszonych, tak można powiedzieć, rozmów, bo minister Robert Telus podkreśla, że ministerstwo jest otwarte do rozmów z rolnikami. Natomiast Michał Kołodziejczak z Agrounii i z grupą osób Agrounię popierającą po prostu wtargnął do ministerstwa. Czy to jest w ogóle sposób na rozmawianie?
Na pewno to nie jest sposób na rozmawianie, ale też nie jest sposób nawet na uprawianie polityki w Polsce. Takie rzeczy, bójki w parlamentach dzieją gdzieś w innych krajach, a w Polsce mieliśmy tradycję jednak demokracji o wiele silniejszą niż inne kraje i takiego wzajemnego szacunku. A jeśli chodzi o Michała Kołodziejczaka, ja go poznałem, kiedy byłem w ministerstwie. Wtedy był jeszcze na początku nawet członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a potem odwrócił się w drugą stronę zupełnie. Poznałem go wtedy, kiedy rozpoczynał tę swoją działalność. Już wtedy dało się zobaczyć, że jest człowiekiem albo niezrównoważonym, albo jest to poza tylko i udawane niezrównoważenie, bo ciągle mam taką wątpliwość. To wczorajsze zachowanie było po pierwsze skandaliczne i o ile z rolnikami, z przedstawicielami rolników trzeba rozmawiać, ja dużą część z tych, którzy byli koło niego, też znam osobiście, miałem z nimi do czynienia, rozmawiałem z nimi. Też z Michałem Kołodziejczakiem wielokrotnie rozmawiałem, ale w pewnym momencie uznałem, że rozmowa z nim do niczego nie prowadzi, bo on zawsze wykorzysta każde słowo powiedziane w dobrej wierze, odwróci i przekręci i wyjdzie z przekazem zupełnie innym na zewnątrz. To była chucpa polityczna. Ja dzisiaj ministrowi Telusowi powiedziałem, panie ministrze, z terrorystami się nie negocjuje w Polsce. A to było zachowanie typowo terrorystyczne. To tylko tak można ocenić. Ale też, gdy wejdziemy w jego retorykę, ja odsłuchałem tych spotkań, choć ciężko było czasem zrozumieć, o co niektórym chodziło wraz z Michałem Kołodziejczakiem, ale próbowałem to zrozumieć i odsłuchać nawet niektóre fragmenty kilkukrotnie, żeby zrozumieć istotę problemu. Z przerażeniem stwierdziłem, że dla Michała Kołodziejczaka najważniejsze było to, największym problemem rolnictwa było to, że jakiś tam człowiek z jakiejś firmy dostał odznaczenie od ministra. Nawet jeśli dostał je niesłusznie, no przecież tych odznaczeń troszkę się przyznaje i no nie sprawdzamy przez służby do odznaczeń takich resortowych. Takiej praktyki nigdy chyba nie było, żeby przez tak zwany wirówkę przepuszczać te osoby. Wirówka to znaczy, że wszystkie służby wypowiadają się na temat danej osoby i to wtedy, jeśli ktoś idzie w służbę państwową, na przykład dyplomatyczną czy jakąś taką bardzo ważną, dostęp do tajemnic państwowych i tak dalej. No i najważniejszy temat, problem rolnictwa, to jest to odznaczenie. Powtarzam to chyba z 10 razy. Jeszcze tam jakieś takie hasła, które no, z merytorycznym problemem rolnictwa, z problemami cenowymi, z dostępem do wsparcia państwowego, rządowego, nie mają nic wspólnego, bo o tym powinniśmy rozmawiać, jak uregulować rynki, jak wesprzeć w tym trudnym wojennym okresie. Ja będę z uporem maniaka w każdym wystąpieniu powtarzał, że żyjemy w czasie wojny i tej gospodarczej, i tej realnej, a w okresie wojny jedyną formą wsparcia wsparcia przez państwo. To jest właśnie to, co robi rząd, to, co robi pan premier, to, co robi pan minister, czyli wspieranie tych dziedzin, które mają najtrudniej poprzez te 15 miliardów niespotykaną w historii. Ja przypomnę, że jak obejmowaliśmy z ministrem Jurgielem resort w 2015 roku, przejęliśmy resort, w którym problemy były nawet głębsze niż obecne na wszystkich rynkach rolnych, bo wtedy wszystkie rynki rolne się zawaliły. I pomoc ówczesnego rządu PO-PSL w 2015 roku wyniosła 0 zł. 0 zł pomocy rynkowej w tamtym okresie. Myśmy uruchomili tę pomoc niewielką w stosunku do obecnej, bo wtedy nie mieliśmy polskiego komisarza do spraw rolnictwa, tylko mieliśmy komisarza bodajże z Irlandii. Nie mieliśmy tam wsparcia. Nie wspierali nas Niemcy, nie wspierali Francuzi, tak jak cały czas i teraz nie wspierają w zakresie tej pomocy. Tym niemniej tu chciałbym też i uspokoić i pochwalić, że rozmawiałem ostatnio ze służbami finansowymi ministerstwa. Powiedziano mi wprost, wszystkie te formy pomocy, które są udzielane, mają zgodę Komisji Europejskiej. To jest naprawdę, no myśmy walczyli o taką zgodę pół roku, rok czasem. Czasem nie udało się uzyskać, bo był taki opór po tamtej stronie. A tu ministrowi udaje się na tak ogromną pomoc uzyskiwać wsparcie. Więc o tym powinniśmy rozmawiać. Jak jeszcze ewentualnie, w jakich dziedzinach jeszcze pomocy trzeba udzielić? Gdzie ją bardziej uszczelnić? Bo też są sytuacje, że no niektórzy nadużywają tej pomocy. Docierają do mnie takie sygnały na przykład, że no raptem pojawiają się faktury za sprzedaż zboża, której nie było. To o tym można rozmawiać, żeby dotarła ona do tych, którzy naprawdę jej potrzebują, a nie była taka masowa. No ale jakoś nie chciał podjąć tematu 6,5 miliarda, które większość w Senacie, ta nasza opozycja, z senatorami PSL-u, czyli niby związanymi z wsią, wczoraj przegłosowała poprawkę, żeby zabrać te 6,5 miliarda z rolnictwa na inne cele. To jest skandal, bo w tym trudnym czasie zamiast wesprzeć, zamiast jeszcze dosypać tych pieniędzy, jeśli widzą jakieś źródło i wspomóc polskich rolników w tym trudnym okresie, to chcą zabrać ponad 1/3 tej pomocy, prawie połowę. No to jest naprawdę skandaliczne.
Te przesunięcia, które to może mieć negatywny wpływ dla polskiego rolnictwa.
No myślę, że to nie zostanie przegłosowane.
Być może tak, bo rozumiem, że tutaj będzie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle Zjednoczonej Prawicy, jeden front, ale także myślę, że to jest takiego punktu widzenia, nie wiem, patrząc po prostu logicznie na sytuację wojny, o której pan wspomniał, która się dzieje. To, od czego zaczął pan swoją wypowiedź, że tak naprawdę żywność to jest coś, czego potrzebujemy najbardziej, najmocniej i ona zawsze nam będzie potrzebna, tak? To są rzeczy, które są, czy powinny być priorytetowe. I to jest część polskiej gospodarki także.
No to jest znaczna część polskiej gospodarki, bo to jest 20% polskiej produkcji przemysłowej. To jest żywność, przetwórstwo żywności. To jest 20% polskiego eksportu. Tak było za czasów, kiedy byłem w ministerstwie, nie analizowałem tych słupków ostatnio, więc może tam być kilka procent, pewnie nawet więcej jeszcze od tamtych czasów. Więc to jest naprawdę to największa działalność polskiej gospodarki. Gdy podzielimy na sektory gospodarcze, motoryzacja i tak dalej, to rolnictwo jest na pierwszym miejscu. Więc naprawdę w przypadku Polski jest to ważne. Nie można udawać, że nie było problemu importu z Ukrainy. Ten import zaburzył rynek, aczkolwiek no, trzeba też mieć tyle, a właśnie na przodzie głowy, że te ceny na rynkach światowych przede wszystkim spadły, bo o ile jeszcze w przeliczeniu na złotówki zaraz po wybuchu wojny cena już dochodziła do 2000 zł, mówię o giełdzie paryskiej, to już jesienią ona nie przekraczała 1300-1400 zł, a teraz nie przekracza 1100 zł w przeliczeniu na złotówki. No więc raptem w Polsce nie będzie pszenica po 2000 jak na giełdzie, czy nawet po 1500 jak na giełdzie paryskiej z dostawą na miejsce kosztuje 1100 zł. Więc nie tylko Ukraina. Ukraina spowodowała też ta bliskość Ukrainy, że u nas nie jest to te 1100 czy 1000, bo u nas zawsze było mniej, o 100-150 zł mniej niż na giełdzie paryskiej, bo jeszcze trzeba z Polski tą pszenicę gdzieś tam wywieźć, dostarczyć. Ta pozostała już różnica w cenie, która jest 200-300 zł w pewnych okresach, czasem nawet więcej troszkę, to jest skutek tej bliskości Ukrainy. Natomiast też trzeba pamiętać, że my jesteśmy eksporterem żywności netto. My eksportujemy 20% swojej produkcji rolnej. My musimy ją sprzedać. Więc blokowanie jakiejkolwiek granicy to jest miecz obosieczny. Z Ukrainą też bilans wymiany handlowej, jak pamiętam, jest dodatni i to różnica jest chyba 2-3-krotna. Przynajmniej tak było przez lata. Więc zamknięcie, no to teraz dziś padło pytanie z municji rozmowie, akurat słuchałem obrad, dlaczego nie walczymy o to, żeby Ukraina wpuściła polski drób. Myśli, my zatrzymaliśmy im na początku wszystkie produkty rolne, potem wymusiliśmy wspólnie z kilkoma krajami na Unii Europejskiej zablokowanie choćby zboża, no to nie można się dziwić, że z tamtej strony jest jakaś odpowiedź. Oczywiście trzeba rozmawiać. Wczoraj minister teraz miał się spotkać z ministrem Ukrainy, no ale musiał rozmawiać.
No nie doszło do tej rozmowy, tak.
Musiał wysłuchiwać krzyków pana Kołodziejczaka. Natomiast trzeba rozmawiać, trzeba negocjować, trzeba twardo sprawiać polskie interesy, ale trzeba mieć tą świadomość różnicy w imporcie i eksporcie i skutków, że jeśli w jednym miejscu uchronimy rynek, to w drugim miejscu nie sprzedamy czegoś. To jest ten dylemat zawsze tego, kto jest eksporterem, że no musi bardzo dbać o to, żeby nie naruszyć równowagi handlowej i ją starać się utrzymywać, aczkolwiek na pewno jednego nie wolno. Nie wolno wpuszczać żadnych produktów, które nie spełniają norm europejskich i tu jestem przekonany, że polskie służby spełniają swoją rolę. Te mity o tej złej jakości, delikatnie mówiąc, zbożach z Ukrainy, no są jednak nieprawdziwe. Jak wszędzie zdarzają się, w każdej działalności zdarzają się jakieś tam rzeczy nieprawidłowe, ale generalnie te importowane produkty, no niestety spełniają, czy stety, ale spełniają europejskie i polskie normy.
Panie ministrze, podsumowując tę rozmowę, to tak naprawdę postulat jest jeden, tak, rozmowy merytoryczne i skupienie się na tym, co jest najważniejsze w tej chwili dla Polski. A takie sytuacje jak polityczne awantury, o których mówiliśmy, one nie powinny mieć miejsca.
Prawa wyborów, kampanii wyborczej, której jeszcze niby nie ma, ale przecież no widać, no są w przypadku Michała Kołodziejczaka. On już dawno przekroczył granicę bycia związkowcem, założył partię polityczną, próbował budować koalicję do Sejmu, ta koalicja się rozpadła, no więc jest politykiem i zachowuje się jak polityk, ale to polityk taki troszkę idący po bandzie, a chyba nawet bardzo idący po bandzie, polityk, który próbuje skrajnościami, krzykiem, hałasem, głośnym zachowaniem wybić się, przebić się na tej scenie politycznej. Myślę, że to się nie uda. Oczywiście jakaś część, szczególnie młodych ludzi, bo ja też byłem młody i na te ruskie czołgi wtedy bym szedł w 80-tych latach bez broni. Dziś już zastanawiam się, żeby jednak się uzbroić. To jest prawo młodości z jednej strony, ale z drugiej strony jest to chyba trochę reżyserowane i szukanie w tej części chyba elektoratu, w tej części Polaków, którzy mają takie poglądy dosyć radykalne i rewolucyjne poparcia. Nie służy na pewno to dobrze polskiemu rolnictwu. Tak jak powiedziałem, tu jest minister teraz jest szczególnie cierpliwy, otwarty na rozmowy, choć czasem mówi jak prawdziwy rolnik, twardo. Ale jest otwarty na te rozmowy i na postulaty i próbuje je spełniać.
No, próbuje rozmawiać w ogóle. Tak.
Próbuje rozmawiać, ale próbuje też spełniać te oczekiwania. Natomiast wszystkiego nigdy się nie da zrobić. Gdyby tak było, to byśmy wszyscy byli młodzi, piękni, bogaci i zdrowi. No niestety życie jest bardziej kolorowe i niestety są i te gorsze strony życia. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że trzeba szukać, jak pomóc poszczególnym branżom w ramach możliwości i państwa, i tej przychylności Komisji Europejskiej, jednocześnie mając no, w tyle głowy, że na pewno Niemcom, Francuzom nie zależy na tym, żeby polskie rolnictwo było silniejsze, więc no, tak jak blokowali te niektóre formy pomocy, próbowali blokować nie na szczęście w sposób nieudany, to tak będzie się działo cały czas. No, każdy stara się realizować swoje interesy narodowe. Polski rząd realizuje polskie interesy narodowe. W końcu po latach mamy taki rząd, który nie realizuje obcych interesów, tylko realizuje polski interes narodowy. Pewnie popełnia błędy, jak każdy z nas. Im więcej robi, tym więcej błędów może się pojawić, ale je naprawia, wyciąga z nich wnioski, więc naprawdę tu też, uczciwie mówiąc, też tak już kończąc, powiem, że jak rozmawiam z rolnikami na swoim terenie, to pytam ich, gdy tak mówią, że jest ten rok trudny. No jest bardzo trudny. Mówię, ale rok 2022, to ja słyszałem to od kilku rolników, że był najlepszy w historii działalności rolniczej. No i każdy światły rolnik mówi, to prawda, bo wyprodukowali po jeszcze tych niższych cenach, a wiosną ubiegłego roku, jak wybuchła wojna, sprzedawali w wysokich cenach choćby tą pszenicę. Więc no, są lata dobre i są lata gorsze. My jesteśmy od tego, żeby pomóc rolnikom przetrwać ten gorszy rok, bo na pewno rok 2023 zapisze się w historii Podobnie jak rok 2015, jako ten jeden z gorszych lat dla cen produktów rolnych dla rolników, ale ta pomoc, te 15 miliardów, to jest naprawdę bardzo duża pomoc, bo tak przeliczając na hektary, to jest statystycznie ponad 1000 zł na hektar każdej ziemi w Polsce.
Obecną sytuację w rolnictwie komentował na gorąco Jacek Bogucki, senator Rzeczpospolitej Polskiej, a w latach 2015-2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Panie ministrze, pięknie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.